Marcin Żukowski, Twoja firma w social mediach, podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie drugie. Wydawnictwo OnePress. Czyta Marcin Żukowski. Wszystkie rysunki i wykresy znajdujące się w wersji drukowanej znajdują się w materiałach dodatkowych w pliku w formacie PDF dołączonym do audiobooka. Dla Agi i Klary. Wstęp. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wersy 14-30. To nic osobistego. To tylko interesy. Mario Puzo, ojciec chrzestny. Kontrkultura plus komputery. To oryginalny zestaw. W latach 70. XX wieku komputery były postrzegane jako narzędzie zniewolenia, ale potem to się zmieniło. Stworzyły sojusz z kontrkulturą, a najlepszym tego dowodem jest komercyjna reklama firmy Apple z 1984 roku pod hasłem "Komputer jako narzędzie wyzwolenia człowieka". 20 kilka lat później taką samą drogę przechodzą media społecznościowe. Dlaczego ta książka powstała? Moim zamiarem było zebranie i usystematyzowanie wiedzy o mediach społecznościowych. Zamiar okazał się całkiem słuszny, bo masz w ręku drugie wydanie Twojej firmy w social mediach. Prowadząc zajęcia ze studentami, szkolenia czy spotkania z klientami, odczuwałem brak takiego kompendium wiedzy. Oczywiście książkę tę pisałem nie tylko z myślą o studentach czy uczestnikach moich szkoleń. Wśród potencjalnych odbiorców są również zajmujący się tym zagadnieniem naukowcy, przedstawiciele biznesu, pracownicy agencji reklamowych, domów mediowych, ale także organizacji trzeciego sektora, mediów czy instytucji publicznych. Przed nastaniem ery mediów społecznościowych szanse małych i średnich przedsiębiorstw na zaistnienie na rynku były znacznie mniejsze niż obecnie. Narzędzia marketingowe, wśród nich przede wszystkim reklama, były bowiem zbyt drogie. Koszty promocji w telewizji, prasie czy radiu były i nadal są ponad możliwości wielu firm. Media społecznościowe zmieniły ten stan rzeczy. Dziś do konsumentów można skutecznie dotrzeć za znacznie mniejsze pieniądze. Nie ma już bariery wejścia, która uniemożliwia efektywny marketing. Zmieniły się podstawy funkcjonowania marketingu i sprzedaży. Nie oznacza to wcale, że dziś jest łatwiej. Jest inaczej, a to, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnego marketingu, PR-u, sprzedaży i obsługi klienta, może stanowić problem. Nowe media wymagają bowiem nowych zasad postępowania. Diabeł tkwi w umiejętnym wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. W szkole na lekcjach polskiego, angielskiego zresztą też, uczono mnie, jak pisać listy. Uczono też, jak pisać życiorys, de facto CV, choć nauczyciele zawsze powtarzali, że życiorys i CV to co innego. Co z tego wyniosłem? Nie wiem, bo w życiu nie napisałem listu czy życiorysu. Jasne, piszę maile i uważam, że to są listy, ale takiego tradycyjnego listu z marginesami, adresatem, wielmożnym panem bądź panią na papierze podaniowym czy papeterii – nigdy. Tyle czasu każdy z nas spędził w szkole i co dziś z tego pamiętamy? Najczęściej anegdoty, wpadki nauczycieli czy wybryki naszych znajomych. A czy nauczono nas pisać listy? Nie. Bo ta umiejętność jest dziś zupełnie nieprzydatna. Epistolografia, sztuka pisania listów, dziś praktycznie wymarła. Mimo to nadal w szkole jest o niej mowa. Moja kilkunastoletnia siostra niedawno uczyła się o tym, że zwrot do adresata winien być po prawej stronie, poniżej nagłówek, a na końcu wyrazy szacunku. Szkoda tylko, że niewielu nauczycieli wie o tym, że współczesnym uczniom znacznie bardziej przydałaby się lekcja netykiety niż epistolografii. Dawniej uczniom sztuka pisania listów też nie była zbyt przydatna, a ich myśli zaprzątała raczej gra w kapsle, piłkę czy kontakty z płcią przeciwną. Dziś głowy uczniów zaprząta Snapchat, Facebook, Instagram, smartfon, smartwatch, tablet czy konsola. Niestety nauczyciele nadal za tym nie nadążają. Nie dziwię się więc, że po wyjściu ze szkoły uczniowie mogą odetchnąć z ulgą. Wreszcie znajdują się w swoim prawdziwym świecie, tym na Facebooku, a nie w szkole, gdzie najważniejszą kwestią jest nazwa larwy żaby, obliczenie pierwiastka z iluś tam i wreszcie prawidłowy układ tradycyjnego listu. Właśnie ta rzeczywistość to dla młodego człowieka wirtualny, sztuczny świat, bo przecież nikt z uczniów nigdy nie wyśle takiego staromodnego listu. Czas rzucić taką edukację. Po wyjściu ze szkoły nasi absolwenci mają więc pewien problem ze światem. Okazuje się, że szkoła nie potrafiła ich przygotować do wyzwań współczesności. Każdy próbuje więc uczyć się na własną rękę, bo wiadomo, że największy zastrzyk edukacyjny otrzymujemy wraz z naszym własnym doświadczeniem. Ale po drodze mamy jeszcze studia, które mają nam posłużyć jako fundament znakomitej kariery zawodowej. I znów wkraczamy w wirtualną rzeczywistość, bo dziś studia pracy nie dają. Ale idziemy na tę socjologię, politologię i stosunki międzynarodowe. Sam skończyłem politykę społeczną i europeistykę, a potem często trafiamy do znanej sieci fast foodów lub do marketingu. Ten drugi wariant sprawdził się w moim przypadku. Szkoła mi nie pomogła, za co zresztą nie mam do niej pretensji. Sam sobie pomogłem. Od kilku lat pracuję w branży marketingowej i zajmuję się głównie marketingiem w mediach społecznościowych. Miałem do czynienia z wieloma klientami, od firm jednoosobowych po wielkie globalne korporacje. Świadomość specyfiki marketingu mediów społecznościowych była u tych osób bardzo zróżnicowana. Zrobiliśmy niewątpliwy postęp, bo dziś już trudno spotkać osoby, które nie mają pojęcia o istnieniu mediów społecznościowych. Jednak co jakiś czas ktoś na jakimś spotkaniu zaskoczy mnie pytaniem na przykład o to, czy ten Facebook to potrafi skierować reklamy do określonej grupy docelowej? Wciąż też zdarzają się ludzie, którzy uważają, że jeśli wrzucą coś na Face'a, to natychmiast rozniesie się to po całej planecie, a także ludzie, którzy uważają, że social media to śmieszna fanaberia nastolatków. Na szczęście na duchu podnoszą mnie chociażby moi studenci z uczelni Łazarskiego, którzy podczas pracy nad projektem własnego startupu i jego strategii marketingowej z góry założyli, że promują go właściwie wyłącznie w mediach społecznościowych. Inne media, bez mojej podpowiedzi, nawet nie przyszły im do głowy. Świetnie radzą też sobie, zaliczając przedmiot social media, z którego egzamin organizujemy na Snapchacie. Jak więc widać, te krytykowane przez sporą część pedagogów nowe media można wykorzystać dla dobra nauki. Niestety są też przykłady negatywne. Była u mnie ostatnio pewna dziewczyna, która planuje w agencji kampanię w internecie, ale nie ma bladego pojęcia o mediach społecznościowych. Mówiła za to rozbawiona, że ona to tego sociala nie ogarnia, ale jej córka, lat 14, bardzo mocno w tym siedzi i ją uczy. Na pewno córka jest w stanie przekazać jej sporo wiedzy, ale jednak nie jest to wiedza o marketingowych możliwościach mediów społecznościowych, które mogą się przydać w pracy mojej znajomej. Nie o taką edukację walczyliśmy. Szkoła zawsze miała problemy z uczniami. Tak było w pokoleniu moich dziadków, tak było w pokoleniu moich rodziców, w moim również, w pokoleniu mojej siostry, rocznik 2000 i będzie najpewniej w pokoleniu mojej córki, rocznik 2016. Dziś oderwanie szkoły od rzeczywistości jest mniej więcej tak duże, jak w przypadku standardowej pierwszej lekcji o seksie prowadzonej w podstawówce czy gimnazjum. Nauczyciel opowiada uczniom o czymś, o czym oni mają już dużo większe pojęcie, niż mu się wydaje. I tak pedagog mówi o penisie, ejakulacji czy stosunku, a uczniowie o spuszczaniu się, kutasie albo macanku. Nauczyciele tkwią w swoich podręcznikach, a uczniowie w smartfonach i internecie. Dzięki internetowi często wydaje im się, że wiedzą o świecie więcej, niż gdyby przeczytali od deski do deski wszystkie książki, które nauczyciele każą im dźwigać w tornistrach. Wraz z młodym cyfrowym pokoleniem rośniemy też internetowo jako społeczeństwo. Już prawie 80% Polaków ma dostęp do stałego, szybkiego łącza internetowego w domu. Od 2005 roku jest to ponad czterokrotny wzrost. Jednak należy pamiętać o tym, że dostęp do internetu nie zawsze i nie wszędzie oznacza to samo. Sieć wcale nie czyni świata równym i idealnym, jak wydawało się jeszcze 10 lat temu wielu idealistom. Zacytowany przeze mnie fragment Ewangelii według świętego Mateusza okazał się spełnionym proroctwem. Zgodnie z zapisanym przez niego słowami, ci, którzy są wykształceni, mieszkają w wielkich ośrodkach miejskich i są bardziej zamożni, będą korzystać z internetu w sposób, który zapewni im jeszcze lepszą pozycję społeczną. Natomiast osoby, które są na niższych szczeblach drabiny społecznej, będą używać sieci tylko dla celów rozrywkowych i w ten sposób wcale nie poprawią swojej pozycji społecznej, a wręcz przeciwnie, różnice pomiędzy nimi a tymi z wyższych sfer będą się jeszcze pogłębiać. Pojawia się więc problem dla rządzących, którzy muszą zmagać się z kwestią wykluczenia cyfrowego, ale dziś to wykluczenie jest równie istotne dla marketingu. Praktycznie nie ma już w Polsce problemu z dostępem do sieci, który stał się szybki i powszechny. Polacy są również coraz bardziej mobilni, ale ich świadomość korzystania z nowych mediów i technologii pozostaje niezadowalająca. Do uczestnictwa w życiu społecznym potrzebna jest bowiem umiejętność świadomego korzystania z nowych mediów, a więc jest ona potrzebna także do robienia zakupów, korzystania z usług i szeroko pojętej konsumpcji. Paradoksalnie, podobnie jak z naszym społeczeństwem, jest ze światem marketingu. Tu również social media zachowują się jak internet. Rosną i rosną. W 2016 roku wydatki na social media wzrosły w Polsce o 31%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Fantastyczny wzrost, ale niestety często nie idzie za nim wzrost świadomości zasad i możliwości social mediów. Uświadomiłem to sobie, prowadząc zajęcia ze studentami. Była to grupa średnio zaawansowana, okazało się, że spora część osób nie ma pojęcia, jak wyświetlane są treści na Facebooku. Co jeszcze ciekawsze, ci ludzie twierdzili, że nie muszą tego wiedzieć. Chcieli robić marketing w mediach społecznościowych, to nie tylko na Facebooku, ale nie mieli fundamentów, aby budować ten marketing w efektywny sposób. Z podobnym myśleniem często spotykam się na prowadzonych przeze mnie szkoleniach. Stąd przyszedł mi do głowy pomysł na podręcznik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dzięki któremu będą mogli poznać specyfikę marketingu prowadzonego w mediach społecznościowych. Napisać dobrą książkę o marketingu to prawdziwe wyzwanie. U nas marketing w ogóle nie jest traktowany poważnie przez dużą część społeczeństwa, a nawet przez pewną część osób, które w nim pracują. Pierwsza reakcja osób, którym mówisz, że pracujesz w marketingu? O, wciskasz ludziom kit. Reakcja druga, autentyczna reakcja jednego z dyrektorów sprzedaży. Mało ważne, co tam zrobicie w tym marketingu. Grunt by się sprzedawało. Pal licho, jeśli to jest jeszcze klasyczny marketing, ale jeśli to jest marketing w mediach społecznościowych, to spotykamy się dodatkowo z serią anegdot i przykrych historii, jak to Facebook i smartfony zabijają człowieka, jego kulturę i cywilizację. Jak tak dalej pójdzie, to coraz częściej będziemy się spotkać z lekceważącym. A, czyli ty cały dzień siedzisz na fejsie. Super robota. Jak żyć? A co się zmieniło przez te ostatnie 2 lata, które upłynęło od czasu, gdy pisałem pierwsze wydanie tej książki? Rozdział 1. Panorama mediów społecznościowych. W roku 1999 byłem, i to się nie zmieniło do dzisiaj, zafascynowany piłką nożną. Ku mojej radości zafascynowani piłką nożną byli również twórcy gier komputerowych oraz sprzętu. Hitem tamtego okresu był akcelerator graficzny. To taki dodatek do karty graficznej, dzięki któremu komputer zyskiwał zupełnie nowe możliwości prezentacji obrazu. Wówczas po raz pierwszy w grze FIFA World Cup 1998 zobaczyłem śnieg. Było to wydarzenie ciekawe, bo wcześniej, gdy włączałem śnieżną pogodę, murawa i tak była w miarę zielona. Myślałem więc, że tak po prostu w tej grze wygląda, ale nic bardziej mylnego. To mój sprzęt nie był gotowy do pokazania wszystkiego, co oferowali twórcy gry. Po instalacji akceleratora, dzięki tato, że mi go kupiłeś, zobaczyłem więcej. Dziś taki sam cel mają wszystkie nowe standardy obrazu. Od HD Ready przez Full HD, aż po 4K czy VR. Nowinki gonią nowinki, ale sens jest ciągle ten sam. Chcemy widzieć wszystko i to w coraz lepszej jakości. Cofnijmy się ponad 100 lat. Polska jest pod zaborami. Powstaje obraz, który nawet dziś w dobie 3D, hologramów, Dolby i Oculusa robi wrażenie. To panorama racławicka autorstwa Wojciecha Kossaka i innych artystów malarzy. Gdyby była zwykłym, choćby i olbrzymim obrazem, nie robiłaby wrażenia. Jest zaś panoramą, która rozciąga się wokół widzów. Można ją obchodzić, zaglądać do różnych fragmentów i czuć się uczestnikiem obrazu, który daje widzowi efekt perspektywy. Panorama to łacińska zbitka słów pan, wszystko i horama, widok. Widzieć wszystko, kwestia kluczowa, aby zrozumieć każdy proces, także marketing w mediach społecznościowych. Dziki Zachód. Zaglądamy do internetu i co widzimy? Jeden wielki nieporządek. Nikt z nas tak naprawdę nie pojmuje w pełni charakteru i siły internetu. To tak jak z naszymi mózgami. Wykorzystujemy tylko niewielki odsetek tego, co jest nam dane. I tak jak najpewniej nikt z nas nie jest w stanie w pełni zrozumieć i zapanować nad naszym umysłem, tak żaden z nas nie jest w stanie w pełni zapanować nad internetem. Nie da się tego ogarnąć. W tradycyjnym świecie marketingu i PR-u mogliśmy wszystko kontrolować. To my byliśmy panami sytuacji i mogliśmy sterować przekazem oraz mieć kontrolę nad wizerunkiem marki. Byliśmy jak władca absolutny, jak car albo krymski han, ewentualnie jak Fidel Castro, Breżniew albo Kim Il-sen. Dziś tacy być już nie możemy, bo świat uległ rozmaitym przemianom, które doprowadziły do tego, że odległość pomiędzy konsumentem a marką znacznie się zmniejszyła, a świat ruszył w kierunku, w którym pełna kontrola nad przekazem nie jest już możliwa. To musimy sobie jasno powiedzieć. Oczywiście możesz się zarzekać, że media społecznościowe nie są ci potrzebne. Oczywiście możesz mówić, że nie ma tam twojej grupy docelowej, ale jeśli będziesz tak twierdził, okażesz się po prostu głupi. Nie są to moje słowa, lecz Sepha Godina, znanego guru marketingu z USA. Pomyśl więc o tym, że twoi konsumenci są w mediach społecznościowych. Są w miejscach, w których nigdy byś się ich nie spodziewał. Social media nie są tylko dla młodych z wielkich miast. To mit. Nie są żadną fanaberią marketerów, którzy chcą wydoić ciebie kasę. Social media mają wpływ na twoich konsumentów i przez to także na twój biznes. To one wymuszają nowe standardy w obsłudze klienta. To one wymuszają nowe standardy w sprzedaży. To one wymuszają zmiany języka komunikacji marek i klientów. Nie ma już starej, korporacyjnej nowomowy. Nikt tego nie kupi. Dziś musisz być ludzki i mówić jak człowiek. Jeśli nie będziesz tego robił, zginiesz. Odwołanie do śmierci nie jest tu wcale przesadą, bo internet to dziki zachód. Wejście w jego obszar musi oznaczać nieuniknione kłopoty, gdyż króluje w nim przemoc, a podstępnych i brutalnych przestępców jest więcej niż uczciwych obywateli czy prawomyślnych szeryfów. Możesz więc łatwo tu zginąć, jeśli nie znasz reguł. Możesz też czasem zginąć, znając reguły, jednak na szczęście w internecie masz czasem kilka żyć, bo w sieci wprawdzie wszystko zostaje na zawsze, ale pamięć internautów bywa zawodna. To tak jak w zwykłym życiu. Robiąc coś, musisz pamiętać o tym, że błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Kto dziś prowadzi działalność usługową lub sprzedaje produkty, nie może pominąć internetu. Każdy, kto chce prowadzić marketing w nowych mediach, musi przystać na pewne reguły, które tu obowiązują. Pierwszą z nich jest świadomość braku kontroli nad tym, co mówi się w sieci. Każdy obawia się negatywnych opinii internautów. Słusznie, należy się ich obawiać, ale nie można żyć w strachu przed nimi. Negatywnych opinii uniknąć się nie da, ale nie są one takie straszne, jakie malują. Po pierwsze, często ich skala jest przesadzona. Na przykład bank ma 10 milionów klientów, a podczas kryzysu w internecie głos zabrało 800 klientów. Jasne, 800 osób to sporo. Jasne, w sieci 800 osób może narobić dużo hałasu, ale spójrzmy, jaki to jest odsetek liczby klientów. Praktycznie żaden. Nie przesadzajmy więc, bo panika, którą może wywołać w nas negatywna opinia internauty, często okazuje się gorsza dla marki niż sama negatywna opinia. Jeśli jesteś konsumentem, to nawet nie masz pojęcia, że wiele osób siedzących po tej drugiej stronie, w działach komunikacji wielkich firm, trzęsie się bardziej niż ty, bo osoby te żyją w stresie, że napiszesz coś, na co będą musiały zareagować. Po drugie i istotniejsze, negatywne opinie internautów często udaje się zamienić w pozytywne. Jeden z pasażerów linii kolejowych Virgin Trains znalazł się w podbramkowej sytuacji w toalecie jednego z pociągów. Zabrakło mu papieru toaletowego. Zamiast pomstować na cały świat, postanowił napisać o tym na Twitterze. Otagował Virgin Trains i napisał, w czym problem. Linie prawie natychmiast zareagowały i dopytały o konkretny wagon i toaletę. Następnie poinformowały pracowników pociągu o problemie do rozwiązania i po kilku minutach bohater całej sytuacji dysponował już świeżutką rolką papieru toaletowego. Pochwalił się tym na Twitterze i Virgin Trains zanotował kolejne punkty za dobrą obsługę klienta. W dodatku na najbardziej wrażliwym obszarze, pograniczu światów online i offline. Przy dobrym podejściu żadna sytuacja nie będzie straszna. Social jest stary. Moja babcia nie rozumie Facebooka. Ona nie wie, co to jest i co ja tam robię. Babcia koleżanki z pracy nie rozumie, co jej wnuczka robi w pracy, bo przecież chyba nie płacą jej za siedzenie przy komputerze i pisanie jakichś wiadomości na Facebooku. Moja mama sądzi, że Facebook negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie, a moja młodsza siostra uważa, że Facebook jest już trochę przestarzały. Moja córka za parę lat pewnie będzie sądzić, że Facebook to taka telewizja stara i niefajna. Niewątpliwie Facebook zmienił nasze kontakty i życie, ale to tylko i aż. Narzędzie, które znakomicie zaspokaja ludzkie potrzeby. Ludzkość od zawsze miała potrzeby różnego rzędu, o czym wiedzą wszyscy znający piramidę Maslowa. Jedną z najistotniejszych potrzeb jest ta dotycząca kontaktów społecznych. Można powiedzieć, że zaspokajaliśmy ją od tysięcy lat za pomocą mediów społecznościowych, tylko że te media miały inną formę niż te, które znamy dzisiaj. Na przykład przed wojną Żydzi w jednej z polskich miejscowości organizowali spotkania, na których do przygotowanego pudełka wrzucano kartki z pytaniami, a potem losowano i odpowiadano na te pytania, jak na Ask FM. Dawniej wysyłano znaki dymne albo posłańców z wiadomościami. Dzieje ludzi z dalekiej przeszłości znamy zaś na przykład z rysunków, które pozostawili na ścianach jaskiń. Od lat w biurach korzystano z tablic korkowych, a w domach zostawiano sobie informacje na lodówce. To pozwalało na społeczne przekazywanie informacji, ale jakościową różnicę w tym względzie spowodowały dopiero takie wynalazki jak internet, Web 2.0, a szczególnie Facebook. Rozprawmy się z jednym z najważniejszych mitów na temat mediów społecznościowych, ich rzekomą wirtualnością. Od lat pokutuje przekonanie,
że internet jest światem wirtualnym, a prawdziwe życie toczy się poza nim, w świecie realnym. Odpowiedzmy sobie więc na jedno pytanie. Czy książka, którą czytasz, jest realna? Owszem. Czy tematy, które porusza, są realne, mają wpływ na twoje życie? Owszem. Czy mielibyśmy pracę i pieniądze, gdyby nie te nierealne media społecznościowe? Nie. Drodzy Państwo, przywołajmy tu słowa najsłynniejszego informatora z afery Watergate. Podążajmy za pieniędzmi i udajmy się w podróż w jak najbardziej realny świat nowych mediów. Przecież bez tych mediów bylibyśmy ubożsi. Po pierwsze wewnętrznie, bo w końcu media to nasze przedłużenie. Pozdrawiam McLuhana. I po drugie materialnie, bo coraz więcej osób dzięki tym mediom się utrzymuje. Pozdrawiam siebie samego. No to w drogę. Raz, dwa, trzy. Internet. Internet powstał jako pokłosie projektu wojskowego prowadzonego przez ARPA, Advanced Research Project Agency, amerykańską agencję rządową. Trudno więc twierdzić, że od początku było to ucieleśnienie marzeń ludzkości o lepszej jakości relacji. Współczesna sieć jest raczej pokłosiem wielu wynalazków i rozmaitych pomysłów. Nie da się wskazać jednego jej autora i jednej myśli, która przyświecała jej powstaniu. Jednak prawie od zarania internetu jego podstawową rolą była wymiana informacji i działania społecznościowe. Idąc tym tropem, warto przypomnieć kilka dat i osób, które jasno dowodzą, że przed Facebookiem też istniały pramedia społecznościowe. I to w czasach, w których w Polsce kilkanaście lat czekało się na telefon, i to stacjonarny. Lata 60. Na Uniwersytecie Illinois profesor Dan Bitzer wraz ze swoim zespołem tworzy Plato, pierwszą platformę pozwalającą na komunikację użytkowników połączonych terminali. To były podwaliny czatów czy poczty elektronicznej. 1971. Ray Tomlinson wysyła pierwszego e-maila. Lata 80. Jarkko Kairinen tworzy IRC, Internet Relay Chat. Była to technologia pozwalająca na komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czata. Dzięki niej możliwe było tworzenie społeczności wokół różnych kanałów IRC, na których dyskutowano o rozmaitych sprawach. Lata 90. Początek ery internetu masowego i serwisów takich jak Classmates.com oraz 6degrees.com, które umożliwiały odnajdywanie znajomych ze szkoły i utrzymywanie z nimi kontaktu, tak jak później nasza klasa w Polsce. 1998. ICQ, najpopularniejszy ówcześnie komunikator typu Instant Messaging, wypiera popularne dotąd kanały IRC i pozwala użytkownikom na komunikację na żywo na masową skalę. 1999. Pojawia się Napster, serwis służący do wymiany plików typu peer-to-peer, a więc oparty na wymianie plików pomiędzy użytkownikami. 2002. Friendster, serwis, który jako pierwszy starał się rozwijać ideę relacji w sieci opartych na przyjaźni pomiędzy użytkownikami, zwykle znajomymi ze świata realnego. 2003. W sieci pojawia się LinkedIn. 2004. W sieci pojawia się Flickr, serwis służący do publikacji zdjęć oraz Facebook. Rodzi się era Web 2.0, a więc sieci, w której użytkownicy są jej współtwórcami, a nie tylko widzami. Internet staje się interaktywny. W Polsce internet zaczyna podbijać grono Net, pierwszy polski portal społecznościowy. 2005. Rodzi się YouTube. 2006. Narodziny Twittera oraz naszej klasy, dziś nk.pl, która przez kilka lat rządziła w polskich mediach społecznościowych, twardo broniąc się przed ekspansją Facebooka. Dziś serwis ma już znacznie gorszą pozycję, mniej użytkowników i nie ma dużego znaczenia na rynku portali społecznościowych. 2010. Reklamowe wejście Facebooka do Polski. Partnerstwo strategiczne z Arbo Interactive, wówczas największą siecią reklamy internetowej w Polsce. W 2012 roku Facebook zakończył współpracę z Arbo Interactive i otworzył w Warszawie własne biuro sprzedaży. W sieci pojawia się Instagram. 2011. W internecie pojawia się Snapchat. 2012. Facebook kupuje Instagram za 1 miliard dolarów, a LinkedIn przejmuje Slideshare. 2013. Na rynek aplikacji mobilnych wchodzi Wine, społecznościowa aplikacja wideo, która w 2016 roku została przekształcona w dodatek do Twittera. 2014. Facebook kupuje aplikację WhatsApp oraz firmę Oculus VR, a Foursquare zostaje rozdzielony na dwie odrębne aplikacje i kończy się era jego popularności. 2015. Pojawia się Periscope, aplikacja do tworzenia transmisji na żywo. Takową uruchamia też Facebook, którego liczba użytkowników w tym czasie przekracza 1,5 miliarda. 2016. Pojawia się Instagram Stories oraz snapchatyzacja Facebooka w największym serwisie na świecie. Pojawiają się też pierwsze boty. 2017. Relacje live są dostępne dla wszystkich na Facebooku oraz Instagramie. Oczywiście to nie koniec historii mediów społecznościowych. Codziennie rodzą się nowe serwisy czy aplikacje. Z pewnością wiele z nich ma potencjał sukcesu większy niż Facebook czy Snapchat, którzy tworzyli studenci bez budżetów i zasobów. Najistotniejszą bowiem kwestią jest, brzmi to banalnie, ale jest prawdą, pomysł. Potem trzeba go tylko i aż skutecznie wcielić w życie. Uda się to, jeśli połączy się motywację, pracę oraz taki pomysł na aplikację czy serwis, który spełni potrzeby użytkowników, bo to ich satysfakcja jest kluczem do sukcesu każdego produktu i każdej kampanii. Człowiek jest najważniejszy. Żyjemy w społeczeństwie sieci. Social media także opierają się na sieciach, a te sieci społecznościowe to coś bardzo konkretnego. Istnieje wiele definicji, ale przyjmijmy jedną, która pozwoli nam zrozumieć to, czym jest współczesna sieć społecznościowa. Aby można było mówić o istnieniu sieci społecznościowej, muszą być spełnione trzy warunki. Całkowicie lub częściowo publiczne profile użytkowników, możliwość kształtowania listy osób, z którymi utrzymujemy kontakt, możliwość przeglądania listy kontaktów należących do systemu. Cała definicja sieci społecznościowych, na których opierają się nowe media, wychodzi więc od człowieka. To on jest fundamentem nowego ładu medialnego i marketingowego. Ten nowy ład nie jest już oparty na konsumentach starej daty, których jedynym marzeniem było posiadanie. Dziś weszliśmy o szczebel wyżej i chcemy już nie tylko mieć. Dziś chcemy mieć i być. Staliśmy się prosumentami. Termin ten wywodzi się od angielskich słów professional producer, twórca i consumer, konsument. Dziś chcemy się angażować w tworzenie i promowanie marek albo jednocześnie sami produkować produkty czy usługi. Nie wystarczy nam już sam chleb i igrzyska. Dziś chcemy brać udział w produkcji chleba i w igrzyskach, a nie tylko być widzami. Marketing musi uwzględnić te wymagania. Dlaczego jest to takie ważne? Z prostej przyczyny. Dziś nie wystarczą już stare metody. Nasze usługi i produkty muszą być dostosowane do nowego konsumenta, który będzie stanowił coraz większą grupę w społeczeństwie. Trzeba to zauważyć, bo dziś nie da się dotrzeć do odbiorcy tylko za pomocą zwykłej reklamy. Oczywiście wielkość budżetu reklamowego ma nadal olbrzymie znaczenie, ale nie musi być decydująca. Zaufanie konsumentów nie da się bowiem kupić nawet największym budżetem, bo dziś tylko 26% Polaków ufa reklamie, ale z drugiej strony aż 85% osób rekomenduje produkty znajomym i rodzinie. Współcześni prosumenci stawiają na zaufanie, ale do tego, co tworzą inni prosumenci, ufają treściom tworzonym przez innych użytkowników. Zobacz rysunek 1.1. Jeśli konsumenci ufają znajomym i opiniom internautów, to czy to oznacza, że marketing już się skończył i nie możemy nic robić? Zupełnie nie, wręcz przeciwnie. Mamy teraz nowe możliwości, dzięki którym możemy jeszcze więcej niż wcześniej. Dziś bowiem marketing uległ hipsteryzacji, a więc stał się bliższy konsumentom i bardziej wyluzowany. Dziś nie ma on wygładzonych i upiększonych rysów oraz stylu lalki Barbie i jej amanta Kena, a znacznie bardziej brody i nietypowości. Dziś stary styl marketingu, w którym rządziła reklama telewizyjna z piękną panią domu i przystojnym ekspertem od proszku do prania, można wyrzucić do śmieci. Nasi odbiorcy ufają swoim znajomym oraz lu innym ludziom. To kluczowa kwestia. Marketing nie może być dziś oparty tylko na pięknym obrazku i nawet najlepszej obietnicy. Dziś muszą za nim stać ludzie, a marki powinny być obecne tam, gdzie są ludzie. Musimy być w ich naturalnym środowisku. Musimy być w tych mediach społecznościowych, w których są odbiorcy. Musimy mówić ich językiem i przede wszystkim rozmawiać z nimi. Dialog w naturalny, bezpiecznym dla odbiorcy środowisku jest kluczem do skutecznego marketingu w mediach społecznościowych. Aby przekonać konsumenta do naszego produktu, nie możemy mu wchodzić z butami do domu. Musimy być jak pracownik opieki społecznej, który powoli, w ciuchach dopasowanych do poziomu materialnego swoich podopiecznych, używając ich języka, wchodzi do domu i zaczyna długotrwały proces zdobycia zaufania. My musimy zastosować podobną strategię. Nowe media dla nowego człowieka. Dziś to użytkownik rządzi światem. Sytuacja uległa odwróceniu w porównaniu ze światem, który przez lata ukształtował marketing. Wtedy komunikacja była najczęściej jednostronna, a władzę nad nią miała marka. Dziś jest inaczej, bo dostęp do informacji oraz szybkość jej wymiany sprawiły, że to użytkownicy internetu zyskali przewagę. Zobacz tabelę 1.1. Możliwość dzielenia się opiniami i wyrażania emocji jest dziś rozwinięta do niespotykanej wcześniej skali. Nie byłoby to możliwe bez nowych mediów. Zestawienie mediów tradycyjnych i nowych daje wiele do myślenia. Dawniej media były ekskluzywne, bo należały do wielkich właścicieli, a dostęp do nich był trudny jak przejście przez labirynt Minotaura. Struktura oraz działania mediów również były niejasne dla odbiorców, a także dla marketerów. To, co pojawiło się w mediach, równie szybko z nich znikało. Wczorajsze gazety ginęły w dzisiejszych śmietnikach. Dziś sieć nie zapomina. Dawniej potrzebowaliśmy pośredników, a dziś najwięcej treści na świecie generuje medium tworzone tylko przez użytkowników – Facebook. Co najistotniejsze, stare media były de facto jednokierunkowe. Przekaz wychodził od medium do odbiorców. Dziś media są dwukierunkowe. Przekaz może iść od użytkowników do medium, od użytkownika do marki, a także w drugą stronę – od marki do użytkownika. To znacząco zmienia pozycję konsumentów, a menedżerów marek zmusza do zmiany myślenia. Jest to konieczne również z tego względu, że nowe media to nie tylko piękne i wartościowe przemiany, ale także efemeryczność oraz chaos. Nowe media nie są bezpłatne. Media społecznościowe powstały po to, aby ułatwić ludziom kontakty między sobą. To ich geneza. Nie ma tu marketingu i reklamy znanych z tradycyjnych mediów. Może dlatego część marketerów i menedżerów marki do dziś sądzi, że social media są bezpłatne albo kosztują bardzo mało. Nowe media są faktycznie tanie w porównaniu z tymi starymi. Jeśli porównamy na przykład kampanię zasięgową w telewizji i na Facebooku, to różnice będą ogromne. Kluczową kwestią nie są tu jednak fakty, lecz świadomość rynku. Po pierwsze, duża część marketerów nadal sądzi, że kampania w mediach społecznościowych nie ma zasięgu porównywalnego z reklamą prowadzoną w tradycyjnych mediach. A po drugie uważają oni, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na działania w social mediach, bo są one nieskuteczne. Przyzwyczaili się do mocno wyświechtanego podziału mediów utrwalonego w początkach social media marketingu na płatne, paid, własne, owned i pozyskane, earned. Zgodnie z tym podziałem, stare media, telewizja, prasa, radio, outdoor są tymi z gatunku paid, płatne, bo za obecność w nich trzeba zapłacić, wykupić reklamę. Dzięki internetowi marki mogły zacząć budować własne media, owned, wśród których prym wiodły strony internetowe, a potem także profile w serwisach społecznościowych. Abstrahuję tu od tego, czy faktycznie są one kanałami własnymi. Dzięki mediom społecznościowym, Web 2.0, marki zaczęły także korzystać z mediów pozyskanych, earned, a więc takich, których dostarczają sami konsumenci. Blogi, wpisy w serwisach społecznościowych czy branded content. Menedżerowie marki ochoczo stwierdzili więc, że nowe media są na tyle rewolucyjne, że nie trzeba za nie płacić. Umówmy się, przecież w internecie wszystko jest nasze. Mamy swoją stronę, mamy swoje kanały w socialu, a więc za co do cholery mielibyśmy płacić? Płacić to możemy w mediach tradycyjnych, ale te są przecież nowe, więc mają być rewolucją. Nie płacimy za nic, a dostajemy dużo w zamian. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, okazało się to mrzonką. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Wydatki na media społecznościowe rosną, ale ten mit wciąż jest żywy. Media społecznościowe nie są ani owned, ani earned. Są to zarówno media opłacone, jak również własne i pozyskane. Wszystko zależy od kontekstu. Jedno jest pewne. W ogólnym założeniu są to media takie jak tradycyjne, a więc ich podstawowym zadaniem jest komunikacja, idąc za McLuhanem przekaz. Nie ma sensu myślenia o nich jako o kanałach własnych, bo to są najczęściej platformy leasingowane, jak choćby fanpage marki na Facebooku, który zgodnie z regulaminem Facebooka nie jest własnością marki, którą prezentuje, gdyż władzę nad nim ma administracja portalu z Palo Alto. Jest to więc swego rodzaju leasing. Social media nie są też tylko i wyłącznie mediami pozyskanymi, bo przecież także marka tworzy tu zawartość, a nie tylko użytkownicy. Wreszcie social media są także mediami opłaconymi, bo przecież dysponują przestrzenią reklamową, a komunikacja oraz tworzenie zawartości na ich potrzeby to również coś, co darmowe na pewno nie jest. Nie ma przecież darmowych obiadów. Nie macie w socialu, to znaczy, że i tak jesteś w sieci. Zawsze reagujemy rozbawieniem, kiedy ktoś odkrywa przy nas coś, co jest dla nas oczywiste. Wiele razy zdarzyło mi się już coś takiego, gdy ludzie przekonywali mnie, że im to social media potrzebne nie są. Scena zawsze wygląda podobnie. Nie, 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 panie, ha, 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 he, he, social media to nie dla nas. My to ulotki, plakaty, cokolwiek, mamy swoje metody, skuteczne. Po chwili prezentuję im wyniki monitoringu internetu, gdzie bez kłopotu znajduję wzmianki o ich firmie. Szczęka opada. Serio, tacy ludzie naprawdę są wśród nas, nie ma się co z nich śmiać. Jeśli jesteś taką właśnie osobą, która dotąd nie była zbratana z mediami społecznościowymi, to nic straconego, możesz to nadrobić. Jeszcze kilka lat temu marki toczyły boje o domeny internetowe, o oficjalne profile w mediach społecznościowych i o to, aby cała komunikacja internetowa o nich była w ich rękach. Dziś już wiedzą, że to walka z wiatrakami. Jasne, warto mieć profil na Facebooku, dobrą domenę czy pojęcie o tym, co się o nas mówi w sieci, ale nie będzie to oznaczać, że kontrolujemy nasz wizerunek w socialu. Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci, a więc w całej sieci. Dziś podstawowym narzędziem, od którego powinniśmy zaczynać myślenie o mediach społecznościowych, jest monitoring internetu. W sieci jest ponad 25 milionów Polaków, z których każdy zostawia po sobie ślady. Spora część tych śladów